zastanowimy się obecnie nad problemem pełni szczęścia zbawionych. Ponieważ w różnym stopniu na ziemi jest uformowana miłość, dlatego też każdy zbawiony inaczej może przeżywać szczęście niebieskie. Czy to zróżnicowanie nagrody w niebie nie umniejszy szczęścia niektórych zbawionych? Pomimo zróżnicowania miłości, szczęście każdego zbawionego jest pełne. Można to porównać do naczyń o różnej pojemności. Jakiś kubek, szklanka, garnuszek, garnek, beczka. Każde z tych naczyń może pomieścić pewną ilość płynu i nie można nalać więcej, niż na to pozwala pojemność tego naczynia. Jeśli napełnimy te naczynia, to każde będzie zawierało inną ilość płynu, ale każde będzie napełnione całkowicie i nie będzie można dolać do niego nawet jednej kropli płynu, bo i tak się wyleje. Coś podobnego jest ze zbawionymi. Stopień miłości jest u nich różny, ale każdy zbawiony osiąga pełnię szczęścia w niebie. Nie będzie odczuwał żadnego braku. Każdy zbawiony jest jakby takim naczyniem napełnionym po brzegi, nie mogącym pomieścić już więcej szczęścia. Każdy zbawiony jest szczęśliwy w pełni, bo spotkał Boga, bo widzi Go twarzą w twarz. Raduje się Jego nieskończoną miłością, prawdą, którą w Nim odkrywa i nieskończonym pięknem. Każdy zbawiony intensywnie i bez przerwy odczuwa nieskończoną miłość Bożą. Jest również szczęśliwy i z tego powodu, że kochają go w sposób doskonały wszyscy zbawieni. Niebo nie jest braniem, lecz wiecznym dawaniem. Nie jest zagarnianiem, lecz dzieleniem się. Niebo to naśladowanie Boga, który, jak powiedział Jan Paweł II, istnieje na sposób daru. Nie na sposób zagarniania, posiadania najwyższej doskonałości, lecz Bóg istnieje na sposób daru, na sposób nieskończonego dawania, bo miłość jest dawaniem. Zbawieni są podobni do Boga, który daje, który chce uszczęśliwić wszystkich, który chciałby wszystkim dać wszystko. I daje rzeczywiście wszystko, bo każdemu zbawionemu daje siebie, swoją nieskończoną miłość, swoje nieskończone piękno. Każdy zbawiony, ponieważ jego miłość jest upodobniona do miłości Bożej, chciałby, tak jak Bóg, dać wszystkim wszystko, uszczęśliwić w najwyższym stopniu wszystkich. Wieczne przebywanie we wspólnocie istot, które kochają w taki sposób, jest dla każdego zbawionego ogromnym szczęściem. Szczęścia żadnego zbawionego nie zmniejsza fakt, że być może miłość wielu zbawionych jest o wiele większa niż ta miłość, do której on doszedł. Nie umniejsza to jego szczęścia, ponieważ wielka miłość zbawionych zwraca się ku wszystkim. Uszczęśliwia wszystkich, również jego. Można się tutaj posłużyć pewnym porównaniem. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że dwóch przyjaciół chce wejść do domu, którego drzwi są zamknięte na klucz. Jeden i drugi sięga po klucz do kieszeni, żeby szybko otworzyć drzwi. Jeden i drugi zaczyna szukać klucza. Ten, któremu udało się szybciej znaleźć klucz, nie wchodzi sam jako pierwszy, lecz przepuszcza swojego przyjaciela. Jeden i drugi doznaje radości. Pierwszy, dlatego że udało mu się szybciej znaleźć klucz. Drugi, że doznał dobroci. Ten, który jako drugi znalazł swój klucz, nie zazdrości swojemu koledze że jest zręczniejszy, że szybciej potrafił odnaleźć klucz. Jeden i drugi się cieszy. W pewnym sensie ilustruje to radość, jaka panuje w niebie. Nie ma tam zazdrości z tego powodu, że niektórzy święci doszli do miłości, która przewyższa miłość pozostałych zbawionych. Z całą pewnością taką miłość największą posiada Matka Najświętsza i nikt w niebie tej jej miłości i dobroci nie zazdrości. Bo każdy w niebie się cieszy, że jest kochany przez Matkę tą jej ogromną miłością, jaką ukształtowała w sobie na ziemi przez współpracę z łaską. Im bardziej ktoś kocha w niebie, tym jest to większą radością dla wszystkich zbawionych. Dlatego nikt w niebie tej wielkiej miłości nikomu nie zazdrości. Żaden zbawiony nie będzie zazdrościł drugiemu tego, że kocha bardziej niż on. Każdy bowiem wie, że sam przez współpracę z łaską ukształtował swoją miłość. Że ma taką miłość, jaką uformował w sobie na ziemi. Wie również, że otrzymał zbawienie z Bożej dobroci, z Bożego miłosierdzia, że nie zasłużył na nie. Z powodu swoich grzechów nikt nie zasługuje na zbawienie. Kto osiąga zbawienie, to otrzymuje je dlatego, że Bóg jest miłosierny, że Bóg mu przebaczył grzechy, że Bóg go oczyścił z tych grzechów i pozwolił mu dojść do miłości pełnej, doskonałej, wyzwolonej z grzechu. Szczęścia zbawionych nie pomniejsza pamięć o popełnionych przez nich za życia ziemskiego grzechach. Każdy bowiem, nawet największy święty, oprócz Maryi, oczywiście oprócz Jezusa Chrystusa, pozostawił po sobie jakieś zło, mniejsze lub większe. A niektórzy zbawieni dopuścili się bardzo wielkich grzechów za życia ziemskiego, a dostali się do nieba, ponieważ z miłości do Boga żałowali za popełnione zło. Chcieli żyć tak, jak Bóg chciał. Naprawiali zło. Bóg im przebaczył ich grzechy i dopuścił ich do wspólnoty ze sobą i do wspólnoty zbawionych. Szczęścia zbawionych nie mąci wspomnienie grzechów, które popełnili na ziemi. Widzą bowiem doskonałe przebaczenie Boże. Widzą jasno, że Bóg im wszystko w sposób pełny przebaczył. Zbawieni bardzo wyraźnie wiedzą i odczuwają, że Bóg kocha ich, pomimo popełnionych za życia grzechów. Niebo jest darem Bożego miłosierdzia. Z powodu tego miłosierdzia Bożego, zbawieni, chociaż nie zapomną o swoich grzechach, będą szczęśliwi w pełni. Zbawiony nie jest szczęśliwy z tego powodu, że jego życie na ziemi było absolutnie bezgrzeszne, lecz dlatego, że Bóg, pomimo jego grzeszności, ocalił go, wyzwolił z grzechu i zbawił. Zbawiony za to będzie Bogu wdzięczny przez całą wieczność. Dobroć Boża, miłość Boża, radość z powodu osiągniętego zbawienia zatrze w człowieku smutek, który mógłby się pojawić z powodu popełnionych grzechów. Zbawieni znają nie tylko miłość Boga do nich, ale wiedzą też, że są w sposób doskonały kochani przez wszystkie zbawione istoty. Nikt w niebie nie czuje się odepchnięty, pogardzany z powodu przeszłego, może bardzo złego życia, za które szczerze żałował. I ta świadomość zbawionych powoduje, że nawet jeśli z ich pamięci nie zostało wymazane wspomnienie ich grzechów, to nie wywołuje ono w nich żadnego smutku ani cierpienia, lecz przeciwnie, skłania do dziękczynienia i uwielbienia Boga, który ich przygarnął i pozwolił kochać przez całą wieczność. Każdy zbawiony przede wszystkim cieszy się, dziękuje Bogu i uwielbia Go za Jego nieskończoną dobroć. Dziękuję mu za to, co otrzymał. Nie chcę więcej, bo wie, że na to, co otrzymał, w żadnym wypadku nie zasłużył. Dlatego zbawieni są szczęśliwi. Ogarnia ich wdzięczność, uwielbienie Boga. Nie ma w nich goryczy, tak częstej na ziemi, wypływającej z przekonania, że tak mało się otrzymało, chociaż na wiele więcej się zasłużyło. Szczęście zbawionych nie jest zamącone przez pamięć o grzechach popełnionych za życia ziemskiego, ponieważ widzą, że Bóg wszystko naprawił albo w przyszłości jeszcze naprawi. Widzą również bardzo wyraźnie i jasno, że Bóg nawet ze zła, które oni popełnili, wyciągnął większe dobro. Bóg bowiem dopuszcza zło tylko wtedy, kiedy można z niego wyciągnąć jeszcze większe dobro. I zbawieni to zobaczą. Zobaczą, że pomimo ich zła zatriumfowało dobro. Że Bóg swojej życzliwości i miłości naprawił zło i wyciągnął jeszcze większe dobro z tego zła, które zbawieni spowodowali na ziemi. Ten fakt jeszcze bardziej raduje zbawionych i skłania ich do uwielbiania Boga i do dziękowania Mu przez całą wieczność. To dziękczynienie i uwielbienie będzie ich napełniać ogromną radością i zatrze bez reszty całkowicie ewentualny smutek z powodu popełnionych grzechów. Szczęście zbawionych nie zmniejsza się w niebie z powodu pozostawionego na ziemi przez nich jakiegoś zła, również dlatego, że Bóg daje im możliwość naprawiania tego zła, pomaga im w tym. Mają możliwość pomagania tym ludziom, których skrzywdzili, którym zadali za życie jakieś cierpienie. Nie muszą rozpaczać wiecznie z tego powodu, że pozostawili na ziemi zło, którego nie naprawili. Mogą to zło zmniejszać, usuwać przez swoją modlitwę. Mogą u Boga wypraszać pomoc, by to zło zostało jak najszybciej usunięte. I być może Bóg daje im jeszcze jakąś inną możliwość działania, by skutki ich grzechów zostały jak najszybciej usunięte, jeśli jeszcze w jakiejś formie istnieją na ziemi. Tak więc można powiedzieć, że dzięki dobroci Bożej, dzięki Jego miłosierdziu, nawet największy grzesznik, jeśli umiera skruszony, pojednany z Bogiem, osiąga w niebie pełnię szczęścia. Dusza ludzka nie umiera, istnieje po śmierci i może być zaraz po odejściu człowieka z tego świata zbawiona lub potępiona. Po zmartwychwstaniu zaś w dniu ostatecznym zbawiony lub potępiony będzie cały człowiek z duszą i ze zmartwychwstałym ciałem. Omówmy obecnie problem wiecznego potępienia, czyli piekła.
Istnienie piekła ma ścisły związek z wolnością ludzką. Skoro człowiek jest wolny, bo jako taki został stworzony przez Boga, może wybierać. Ten zasadniczy wybór, jaki dokonuje się w ciągu całego życia, można streścić do wyboru dwóch dróg. Albo człowiek wybierze miłość, miłość do Boga, do drugiego człowieka, albo też wybiera styl życia egoistyczny, czyli taki, że sam jest w centrum zainteresowania, a inni są albo tylko pomocą do zrealizowania swoich planów, swoich zamierzeń, lub też przeszkadzają w ich realizacji. W człowieku może formować się bądź to miłość, bądź też egoistyczne zamknięcie w sobie, połączone z obojętnością na innych, czy nawet z wrogością. Jakie czynniki wpływają na to, że człowiek może wybierać egoistyczną drogę życia? Pierwszym czynnikiem jest egoizm, będący następstwem grzechu pierworodnego. W samym człowieku, w sercu ludzkim, tkwi skłonność do wybierania tego, co służy wyłącznie
jemu,
z pominięciem innych. Drugim czynnikiem, który może skłaniać człowieka do kierowania się w życiu wyłącznie własną korzyścią, z pomijaniem innych, może być środowisko, które tak kształtuje człowieka. I wreszcie trzecim czynnikiem, który także może w sposób bardzo poważny wpłynąć na wybór tego, co egocentryczne, jest szatan. On skłania człowieka do tego, by zajął się wyłącznie sobą, z pominięciem wszystkich wskazań, jakie dał człowiekowi Bóg. Tak więc człowiek może kształtować swoje
życie
w taki sposób, że chce istnieć tylko dla siebie, pomija Boga, pomija w swoim życiu szczęście i dobro innych ludzi. Żyje wyłącznie dla siebie samego. Człowiek może jednak inaczej ukształtować siebie. Może dobrowolnie wybierać taki styl życia, postępowania, który jest miłością do Boga i do ludzi. Czyli taki sposób życia, że człowiek nie tylko sobą się interesuje, ale zależy mu
na innych.
Żyje dla Boga i dla ludzi. Człowiek jest zdolny do tego, by dojść do takiej miłości, od której zależy jego zbawienie. Co pomaga człowiekowi dojść do takiej miłości? Otóż pomimo tych wszystkich niesprzyjających czynników,
takich jak
wewnętrzne skrzywienie człowieka, wskutek skłonności do zła, do egoizmu, pomimo niekorzystnych wpływów środowiska, pomimo wpływu szatana, człowiek otrzymuje od Boga tyle łaski, by mógł wybierać życie pełne miłości i poświęcenia się dla kogoś. Czyli może żyć dla Boga i dla ludzi. Łaska jest tego rodzaju pomocą Bożą, że pozwala człowiekowi dokonać wolnego wyboru. Czyli człowiek nie ciąży już tylko ku sobie, ku złu, ale wsparty i umocniony przez łaskę Chrystusa, która mu została dana, umie wybrać to,
co wyraża jego miłość
do Boga i do człowieka. Trzeba jednak mocno podkreślić, że miłość nie jest tylko samym uczuciem. Miłość, od której zależy zbawienie, jest wolną decyzją. Jest stale ponawianą decyzją służenia Bogu i człowiekowi. Służenia we wszystkich okolicznościach i w każdej sytuacji. Bez względu na nastrój
i
uczucie. Miłość jest decyzją, by zawsze kierować się przykazaniami Bożymi, wolą Bożą, by kierować się Jego pragnieniami. Miłość jest decyzją, by w każdej sytuacji służyć drugiemu człowiekowi, by troszczyć się o jego rozwój i o jego szczęście. Miłość zatem nie jest samym uczuciem, lecz ciągle ponawianą decyzją służenia. Bóg przez swoją łaskę, udzielając nam Ducha Świętego, daje nam zdolność do podejmowania na co dzień takich właśnie decyzji. Pomaga nam, byśmy kierowali się na co dzień nauką Bożą, byśmy postępowali według przykazań Bożych.
Jednak
pomimo pomocy Bożej, człowiek, który jest wolny, może się ciągle opierać, może się opierać łasce i przyjmować egoistyczny styl życia. Taki styl, w którym drugi człowiek i Bóg nie liczą się. Są najwyżej narzędziem dla zdobycia jakichś chwilowych korzyści. Na przykład wykorzystuje się ludzi, odbiera się im majątek dla siebie, krzywdzi się ich, nienawidzi. To wszystko jest równoznaczne z niszczeniem tej łaski, jaką dał Bóg, byśmy mogli decydować się na czyny, wyrażające naszą miłość do Boga i do ludzi. Łaska Jezusa Chrystusa pomaga człowiekowi w tym, by realizował to dobro, jakie odkrywa przed nim jego własne sumienie, aby żył dla Boga i dla ludzi w taki sposób, jak to odczytuje za konieczne. Aby nikogo nie krzywdził, aby nikogo nie wykorzystywał dla siebie.
W człowieku, który idzie za poruszeniami łaski,
coraz bardziej triumfuje miłość rozpalona przez Ducha Świętego. I ten człowiek może osiągnąć zbawienie, jeżeli umiera objęty tym płomieniem miłości pochodzącej od samego Boga. Jeżeli natomiast człowiek świadomie i dobrowolnie odrzuca ustawicznie pomoc łaski, to znaczy, jeśli czyni coś, co jest sprzeczne z jego sumieniem, co uznaje jako złe, wówczas taki człowiek kształtuje w sobie postawę sprzeczną z miłością. Tłumi miłość rozpalaną przez Ducha Świętego, bo czyni świadomie i dobrowolnie coś, co nie jest miłością. Służy bowiem sobie zamiast Bogu i ludziom. Kto świadomie i dobrowolnie odchodzi od przykazań Bożych, kto łamie nakazy sumienia, kto świadomie i dobrowolnie zamiast służyć Bogu i ludziom, wybiera takie czyny, które utrwalają go ciągle w jego egoizmie,
ten odcina się od Boga, oddala się od Niego.
Jeżeli człowiek umiera w takim stanie, w stanie zamknięcia się w egoizmie, w stanie zamknięcia się w postawie egocentrycznej, grozi mu wieczne potępienie. Dzieje się tak wtedy, kiedy człowiek umiera oddzielony od Boga, to znaczy w takim stanie, że stłumił miłość rozpaloną przez Ducha Świętego. Jeżeli człowiek umiera bez łaski uświęcającej, to znaczy bez życia Bożego, bez tchnienia miłości pochodzącej od Ducha Świętego, wówczas jest oddalony od Boga, jest niezdolny do tego, by Go kochać. Jest zamknięty w swym grzesznym egoizmie, który wybrał zupełnie świadomie i dobrowolnie. A zatem piekło formuje się
w sercu człowieka,
kiedy człowiek świadomie i dobrowolnie odrzuca łaskę Bożą, która go chciała uzdolnić do miłości. I kiedy zamyka się w egoizmie, w nienawiści.
Zastanówmy się obecnie nad problemem wolności człowieka, dzięki której może on ukształtować w sobie albo miłość, albo też nienawiść, która może stać się przyczyną jego wiecznego potępienia.
Potępieni są ci, którzy
całkowicie dobrowolnie
stłumili w sobie działanie łaski, którzy odciągnęli się od Boga źródła miłości, a tym samym stali się niezdolni do miłości na wieki. Czyli pogrążyli się w wiecznym egoizmie i nienawiści do Boga i do ludzi. Kto odchodzi od Boga, ten traci zdolność do miłości. Wyraźnie jest to przedstawione w Księdze Rodzaju. Kiedy bowiem człowiek utracił przyjaźń z Bogiem, czyli kiedy oddalił się od Boga, wówczas zamiast miłości w jego sercu pojawił się egoizm i nienawiść. Pojawiły się wszystkie zbrodnie. Życie ziemskie jest okresem albo współdziałania z łaską i kształtowania miłości, od której zależy nasze zbawienie, albo też jest odpychaniem pomocy Bożej, a tym samym jest formowaniem postawy egoistycznej, grzesznej, nastawionej wyłącznie na siebie,
pełnej
nienawiści do Boga i do ludzi. kto stłumił w sobie życie Boże, życie charakteryzujące się przede wszystkim miłością, ten, jeśli w takim stanie umiera, narażony jest na wieczne piekło. Narażony jest na wieczne zamknięcie się w sobie, na wieczną nienawiść, na wieczne odejście od Boga. Bóg dał człowiekowi wolność. Czyli człowiek może wybrać dobrowolnie albo miłość, albo egoizm. Bóg nie chce łamać wolności ludzkiej. Nie chce przymuszać człowieka, by go pokochał. I tu tkwi ryzyko i niebezpieczeństwo potępienia. Człowiek może bowiem wybrać taki stan, który nie jest przyjaźnią z Bogiem, który jest stanem egoizmu, odwrócenia się od Boga i od ludzi. Może wybrać styl istnienia, w którym nie ma miłości. Bóg nikogo nie zmusza do takiego stanu. Nikogo nie przeznacza do tego, aby stał się jego wrogiem. Bóg bardzo pragnie, aby wszyscy stali się jego przyjaciółmi i przez to stali się bardzo szczęśliwymi ludźmi. Ale jeśli człowiek nie chce przyjaźni z Bogiem, Stwórca szanuje człowieka. Nie można potępić się przypadkowo, niechcący. Potępienie staje się rzeczywistością, gdy człowiek odepchnął bezpowrotnie ofiarowaną mu łaskę Bożą, czyli przyjął świadomie i dobrowolnie styl życia, który jest niezgodny z przykazaniami Bożymi, z upodobaniem Bożym.
Tak więc można powiedzieć, że Bóg, który jest miłością, nie chce, by ktokolwiek się potępił. Nie chce, by istniało piekło. Nie chce niczyjego potępienia. Piekło, potępienie, jest wytworem wolnych stworzeń, które zamiast miłości zupełnie dobrowolnie ukształtowały w sobie nienawiść, dlatego że odrzuciły pomoc Bożą, odrzuciły łaskę Bożą.